na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
A zaczynamy od takiej scenki sytuacyjnej. Dziennikarz TVN24 zapytał prezydenta Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem. Chodzi o to, że Karol Nawrocki wybrał się do Budapesztu i tam spotkał się z Viktorem Orbanem, a przypomnijmy, że w listopadzie zeszłego roku Nawrocki odwołał swoją wizytę i spotkanie z Orbanem ze względu na to, że wcześniej Orban udał się na spotkanie z Władimirem Putinem i rzecznik Leśkiewicz tłumaczył, że odwołanie tej wizyty i spotkania to dlatego, że Orban spotkał się ze zbrodniarzem. No to posłuchajmy, jak Karol Nawrocki zareagował na to pytanie dziś.
Spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie? Panie redaktorze, robiliście materiały, że mnie ściga Putin?
Panie prezydencie, chciałem zapytać.
Czy pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski?
Czy panu nie przeszkadza?
Mówię do pana, panie redaktorze. Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor?
A 4 miesiące temu panu przeszkadzało.
Dziękuję bardzo za mówiący prezydent.
Prezydent wyglądał tak, jakby szykował się do bitki z dziennikarzem. Jak pan to skomentuje, oceni?
No, ton, który nie uchodzi prezydentowi naszego kraju. Skoro pan prezydent zdecydował się na spotkanie z dziennikarzami, no to jednak myślę, że oczekiwalibyśmy bez względu na ocenę jednak no, bardziej dżentelmeńskiego zachowania. No najwyraźniej te nerwy i emocje, które emanują od pana prezydenta, muszą mieć jakieś istotne podłoże. No nie wiem, czy nie mają racji ci, którzy mówią, że ta wizyta i spotkanie z Orbanem no, ma jednak charakter taki wymuszony na prezydencie. Być może tak jak...
Bo Orban chciałby tę wizytę wykorzystać propagandowo.
I z pewnością będzie wykorzystywał propagandowo. Może rację mają ci, którzy mówią, że to za sprawą telefonu z Waszyngtonu ta wizyta. Nic się nie zmieniło. Orban dalej spotyka się z Putinem.
Nadal Orbana popiera.
Dalej sympatyzuje z przywódcą Rosji. Tutaj nic się nie zmieniło. No, źle to stawia Polskę, która jednak bardzo mocno stawia na kwestię osłabiania Rosji z jej neoimperialnymi zapędami.
A przekonuje pana Karol Nawrocki, który dzisiaj mówił, że państwo dokonują różnych dyplomatycznych wyborów. To oczywiście z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, tak, że my tutaj Polak-Węgier, dwa bratanki. A no właśnie różnych wyborów dyplomatycznych państwa dokonują. Węgrzy dokonali takich, my się z nimi nie zgadzamy, ale generalnie dużo nas łączy.
Te relatywizowanie to nie jest dobry wybór na te czasy i okoliczności,
ale co, w których przyjaciel naszego wroga jest naszym wrogiem, tak?
Żyjemy. Każde wspieranie dzisiaj sojuszników Putina nie sprzyja bezpieczeństwu naszego kraju, bezpieczeństwa naszych obywateli. No przecież nie da się wymazać, pani redaktor, z pamięci dronów, na szczęście nieuzbrojonych, które nadleciały kilka miesięcy temu, a wysłanych po decyzjach, o których Putin musiał wiedzieć. Tego nie da się
wymazać. Czterech lat w Ukrainie, prawda?
Oczywiście bestialstwo i to, co Putin wyprawia i naprawdę tu niezrozumiałym jest zupełnie to zachowanie prezydenta Nawrockiego i nie da się, myślę, że nawet sporej części elektoratu, który wybrał prezydenta, przekonać te obrazki. No, nie da się wytłumaczyć jakimiś wywodami na temat wyborów dyplomatycznych.
Wybory parlamentarne na Węgrzech 12 kwietnia. Według sondaży Orban musi szykować się na porażkę, więc potrzebuje pewnie każdego wzmocnienia. Zmieniamy temat. Przemysław Czarnek mówi tak. Bogu niech będą dzięki, że nasi przyjaciele z PSL-u, choć nie do końca kandydat PiSu na premiera jest pewien, czy tak można państwa określić, poszli po rozum do głowy i chcą pracować nad prezydenckim projektem. Nie wiem, czy takie zachwyty Przemysława Czarnka są państwu potrzebne.
Ciężko komentować te wywody kandydata na premiera. My zupełnie z innych pobudek chcemy poprawić projekt prezydencki. Przede wszystkim odpowiadamy dzisiaj za bezpieczeństwo Polski, za budowany potencjał polskiej armii. Robi to doskonale od ponad 2 lat Władysław Kosiniak-Kamysz. Każde środki dzisiaj są niezbędne. One muszą płynąć nie tylko do wojska, nie tylko do naszej armii, ale tak jak to zostało przewidziane w związku ze środkami z mechanizmu SAFE. Także tych środków potrzebuje policja, Straż Graniczna, służby specjalne.
PSL, podejmując pracę nad tym projektem prezydenckim, na początku poprzez poprawienie go, do tego za chwilkę dojdziemy, mówi tak, niech Narodowy Bank Polski te pieniądze da, skoro zadeklarował, że one są. A premier przecież przez ostatnie dni mówił, tych pieniędzy nie ma. Nie ma. SAFE 0 złotych. Są, czy ich nie ma? Państwo wierzą, że są, czy państwo chcą złapać za rękę Nawrockiego i Glapińskiego, że chcieli wam zaoferować pusty mieszek w opozycji do kufrów pełnych złota z unijnego skarbca?
Mówimy panu prezydentowi i panu prezesowi Glapińskiemu. Sprawdzam. Czyli jeśli padły bardzo jasne zapewnienia, że przy zagwarantowaniu mechanizmów, że środki z Narodowego Banku Polskiego będą tylko i wyłącznie przeznaczone na podnoszenie bezpieczeństwa Polski, to one się znajdą. W związku z tym chcemy położyć, i to uczynimy jutro, przepisy, które to umożliwią na takich zasadach, na jakich to sami panowie, pan prezydent i pan prezes Glapiński przewidzieli.
Czyli
w projekcie ustawy.
Fundusz nowy miałby powstać, tak?
Oczywiście. Mechanizm, który zaproponowali, w tym nic nie będziemy zmieniać. Chcemy po pierwsze poszerzyć katalog podmiotów, do których te środki trafią, bo dzisiaj na pierwszej linii frontu jest Straż Graniczna. Weto prezydenta spowodowało, że została Straż Graniczna wyeliminowana z grona
podobnie
podmiotów
jak policja,
wspierających.
SOP,
policja, warto przypomnieć akcję sabotażu na kolei. Tam również policja odgrywała bardzo ważną rolę, ale dzisiaj służby specjalne. To jest też obszar niezwykle istotnie zaangażowany w gwarancję bezpieczeństwa. Infrastruktura niezbędna do podnoszenia naszej odporności. To wszystko chcemy zagwarantować w tych zmianach,
które proponujemy. Dobrze, czyli poszerzą państwo katalog. A co z sprzecznością z konstytucją w tym zakresie, o jakim mówił Włodzimierz Czarzasty po odebraniu tego projektu z analiz od ekspertów sejmowych, że ten projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji, który przyznaje wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielenia gwarancji finansowych przez państwo rządowi. Prezydent nie ma prawa wnosić ustawy w tej materii.
No więc my nie chcemy prezydenta eliminować z roli też wpływania na mechanizm podziału tych środków, ale musi to być zgodnie z Konstytucją. Jak wiemy, prezydent w czasie pokoju, a mamy ciągle i oby to trwało jak najdłużej pokój, zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi pełni w sposób pośredni przez właśnie ministra obrony narodowej i to jest ten moment, który był wskazywany jako niezgodny w Konstytucji, w tym przedłożeniu, który został zaproponowany przez pana prezydenta Nawrockiego. Chcemy to zmienić zgodnie z sugestią marszałka Czarzastego i w tym projekcie, który jutro zaprezentujemy, będzie to bardzo precyzyjnie wyeliminowane i tym samym te konstytucyjne obawy ustąpią.
To jeszcze druga wątpliwość, jaką miał marszałek Sejmu. Brak wskazania źródeł finansowania. Jak mówił, ostatecznym zabezpieczeniem tego projektu jest zysk z Narodowego Banku Polskiego. Ten zysk pojawi się i będzie mógł być dzielony w maju przyszłego roku, jeżeli się pojawi. Tak? Wiemy, jak to działa. W maju Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza takie sprawozdanie Narodowego Banku Polskiego, w tym zyski. Praktyka tych lat, kiedy były zyski, pokazywała, że około lipca wpływały te pieniądze, prawda, do budżetu w wysokości 95% tego zysku, 5% zostawało na kontach NBP-u. No a gdyby tego zysku nie było, albo że należy na niego czekać do połowy przyszłego roku, to żeby emitować obligacje, czyli zadłużać się, czyli to też zostanie, tak? Ten pomysł?
Przedstawimy jutro precyzyjne rozwiązania, które też tutaj wyzbędą zarzutów, czy wyzbędą wątpliwości co do tych zapisów.
A czy będzie wiodąca rola prezydenta, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, na co te pieniądze miałyby pójść? Bo trzeba podejmować decyzje w ramach tego organu, który będzie decydował większością 4 głosów na 5 członków, a 2 członków ma delegować prezydent. Jednego z kancelarii prezydenta, drugiego z BBN-u.
No to był zarzut, który też przez konstytucjonalistów był podnoszony, że właśnie w czasie pokoju takiej bezpośredniej roli prezydent nie może pełnić na dysponowanie środkami, że jest to kompetencja w czasie pokoju zarezerwowana dla rządu, dla ściśle rzecz biorąc ministra obrony narodowej i tutaj też tą sprawę rozwiążemy i tej przeszkody nie powinno być.
Mm-hmm. A czy państwo wierzą, że Karol Nawrocki przyklaśnie państwa zmianom, państwa propozycji i będzie faktycznie chciał, żeby te pieniądze pojawiły się w Narodowym Banku Polskim, żeby trafiły do polskiej armii, policji, czy też będzie krytykował i mówił, a nie, teraz popsuli ten projekt, to nie jest już mój projekt, to jest teraz wszystko funta kłaku warte.
Znaczy, myślę, że zarówno prezydent, czy prezes Narodowego Banku Polskiego no, nie będą z dnia na dzień przeciwni rozwiązaniom, które zaproponowali.
Ale przecież pan wie, że nie chodziło o to, żeby dać jakieś pieniądze, tylko żeby mieć uzasadnienie do weta do sejfu unijnego.
Ja mimo wszystko mam nadzieję, że rozwiązania, które obaj panowie zaproponowali, no, zaproponowali z dobrymi intencjami, w dobrej wierze i też czasami...
Pan to wierzy, i czasami że tam trzeba, była dobra intencja.
I czasami trzeba też te intencje sprawdzić i te rozwiązania, które położymy jutro na stole już w sposób oficjalny jako projekt ustawy, będą takim sprawdzianem intencji, czy one były szczere, czy faktycznie panu prezydentowi i prezesowi Narodowego Banku Polskiego zależy na podnoszeniu bezpieczeństwa Polski, no czy też to był jakiś wybieg związany z wetem. Ja mam ciągle nadzieję, jak mawiają pani redaktor, nadzieja umiera ostatnia. Mam nadzieję, że jednak to były pobudki związane z bezpieczeństwem autentyczne, a nie jakieś zabiegi, które miały przykrywać wcześniejsze decyzje.
I ja będę wracać do pieniędzy, bo one tutaj są kluczowe, bo pojawiły się też poważne wątpliwości, że skoro nie było zysku ani za 22, 23, 24, ani nie ma za 25 i że w ogóle prezes w tym piśmie, prezes NBP-u do premiera z grudnia zeszłego roku zapowiadał, że i potem będą też straty, no to w jakiś sposób wygenerować te pieniądze, wykreować, jak to mówił na konferencji prasowej Adam Glapiński, kreacja środków i czy to nie będzie niebezpieczne, czy to no, nie zachwieje wiarygodnością finansową Polski. Pan pamięta to słynne zdanie z konferencji pana prezesa, trzeba sprzedać trochę złota i kupimy za to dolary.
No, ja się tu też staram oddzielać te zwroty, do których przyzwyczaił nas pan prezes przez tą i poprzednią.
Nie należy się przyzwyczajać. Poprzednią od prezesa Banku Centralnego oczekiwalibyśmy jednak, żeby wiedział, co mówi.
To nie zawsze były słowa, które najlepiej świadczyły o prezesie naszego Narodowego Banku Polskiego. Natomiast no, ciągle mimo wszystko mam nadzieję, że prezes w sposób odpowiedzialny publicznie zabierając głos i mówiąc o tym, że są możliwości wygenerowania środków, które mogą być przeznaczone na bezpieczeństwo, no, mówił to w sposób wiarygodny i opiera to na swojej wiedzy i faktach.
A są już państwo po rozmowach z marszałkiem Czerzastym? Będzie numer druku dla tego projektu nadany króciutko?
Jest bieżący kontakt premiera Kosiniaka-Kamysza z marszałkiem Czerzastym i rokuje to pozytywnie na szybkie prace.
Na tym posiedzeniu Sejmu, które rusza w środę?
Legislacyjne, może i nawet włącznie z tym posiedzeniem.
Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka 24, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o tym, co ostatecznie stanie się z systemem ETS.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja w sklepach stacjonarnych na tysiące towarów dla kredytu od 4000 zł. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Marian, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Zarządzam święto filmowe!
I ja też zarządzam! Rozrywkę na całe królestwo!
Królewska oferta, internet i telewizja, a do tego super wybór Netflix, Disney+, Kanal Plus albo HBO Max za jedyne 89,99. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl i dowiedz się więcej. Zapytaj też o specjalną ofertę dla obecnych klientów. Vectra.
Mówisz? Masz.
Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Gdy ludzie potrzebują go najbardziej, na Orlen Stop Cafe wchodzi on z całą na biało. To legendarny mega hot dog z białą kiełbaską. Podobno parówki mówią do niego: wasza mega soczystość. Teraz mega hot dog z białą kiełbaską z napojem do wyboru za 12,99 z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Najniższa cena od wprowadzenia oferty 13,99. Szczegóły promocji na witaj.pl/biała. Orlen.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania?
Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl jak ze snu.
Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
To zwykły dzień za kierownicą twojego auta dostawczego.
I to zwykły dzień za kierownicą auta dostawczego Opel. Niezawodnego, zbudowanego przy użyciu niemieckiej technologii. Technologii, która ułatwia codzienną pracę. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Combo, Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano. Dostępne w ofercie wyprzedaży rocznika z rabatem do 65 tysięcy złotych netto. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare do 4 lat. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ton, który nie uchodzi prezydentowi naszego kraju. Tak o zachowaniu prezydenta na spotkaniu z dziennikarzami mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk. Prezydent Karol Nawrocki został zapytany, czy nie przeszkadza mu zażyłość Wiktora Orbana z Władimirem Putinem, skoro dzisiaj spotyka się z premierem Węgier. Prezydent zareagował na to pytanie nerwowo. Krzysztof Paszyk stwierdził, że nerwy i emocje prezydenta muszą mieć jakieś podłoże. Być może mają rację ci, którzy mówią, że to spotkanie Nawrockiego z Orbanem ma jednak charakter wymuszony na prezydencie, dodał Paszyk i podkreślił, że nic się nie zmieniło. Orban nadal się spotyka z Putinem, więc spotkanie polskiego prezydenta z Orbanem w złym świetle stawia Polskę. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański informuje, że Rosja planuje rozmieścić na Białorusi 4 naziemne stacje kontroli dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu. Będziemy odpowiednio reagować, napisał Zełański w komunikatorze Telegram. Teraz wieści z Kolumbii. Właśnie pojawiła się informacja, informacja o katastrofie samolotu wojskowego na południowym wschodzie kraju. Na pokładzie było 110 osób. W Łodzi powstanie centrum serwisowania elementów do amerykańskich śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały tamtejsze wojskowe zakłady lotnicze numer 1, a na miejscu był Bartosz Kądziołka.
Jak mówił pułkownik Krzysztof Kwiatkowski z Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, to najnowocześniejsze śmigłowce wojskowe na świecie, a dzięki umowie skróci się czas ich napraw.
My pewne części musielibyśmy wysyłać do Stanów Zjednoczonych, a my teraz przylecimy do Łodzi się serwisować i zajmie nam naprawdę to szybciej niż to by było w relacji ze Stanami Zjednoczonymi.
Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że 2 lata temu Polska podpisała umowę na zakup 96 Apaczy i to jedna z największych umów w historii polskiego wojska.
96 Apaczy to jest druga na świecie armia śmigłowców bojowych produkcji amerykańskiej, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Nikt nie będzie miał większej.
Maszyny mają trafić do Polski między 2028 a 2032. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Zaczęło się zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed kluczowymi meczami o awans na Mundial. Biało-czerwoni w czwartek zagrają na Stadionie Narodowym z Albanią, a jeśli wygrają w bezpośrednim meczu o awans na Mistrzostwa Świata, zmierzą się 5 dni później na wyjeździe z Ukrainą lub ze Szwecją. Dla kapitana Roberta Lewandowskiego awans na Mundial jest niezwykle ważny.
Można powiedzieć, że mamy 2 finały. Mam nadzieję, że 2 finały i w to mocno wierzę. Jestem przekonany, że tak będzie. Damy radę awansować na te Mistrzostwa Świata i będziemy mogli wtedy rozmawiać, jakie emocje, jakie uczucia mamy właśnie jadąc albo przed wylotem, czy przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata, albo ewentualnie już będąc tam. Więc oczywiście jest to wielka mobilizacja i mam nadzieję i wierzę w to mocno, że właśnie tak się stanie.
Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zacznie się 11 czerwca. W nocy przymrozki mogą występować w 13 województwach, za to jutro w ciągu dnia ciepło, na termometrach przeważnie od 11 do 16 stopni. Powietrzu nie najgorzej, w większości kraju dobre lub bardzo dobre powietrze, w Zduńskiej Woli ledwie dostateczne, a umiarkowana jakość powietrza w Gdańsku, Ostródzie i w centrum Warszawy.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Mam przed sobą tytuły artykułów poświęconych szczytowi unijnemu, temu z ubiegłego tygodnia, który w dużej mierze skoncentrowany był na ETS. Krok, a nie skok w kierunku reformy. ETS dzieli. Szczyt nie przyniósł przełomu. Bez szans na rewolucję. Zacznijmy zatem proszę od wyjaśnienia, czym skończył się ten szczyt, co na nim ustalono i czy chodzi wyłącznie o to, co do czego wszyscy są chyba zgodni. Zmiana kierunku myślenia, bardziej elastyczne podejście. Tylko co się za tym kryje?
Szczyt skończył się wytycznymi politycznymi Rady Europejskiej dla Komisji Europejskiej w zakresie przygotowania reformy systemu handlu emisjami. To znaczy, wiemy, że Komisja ma taką reformę przedstawić do lipca tego roku.
Czyli wiemy, szybciej niż było to zakładane, bo najpierw mówiono o tej rewizji i planach na nią w 3rd kwartale tego roku.
Tak, szybciej, ale nie jest to zmiana, którą można by właśnie nazwać jakoś rewolucyjną. No a też spodziewano się pewnej korekty, jeżeli chodzi o system handlu emisjami. I teraz, na czym ta zmiana ma polegać? Tutaj takim wspólnym mianownikiem dla działań, które mają zostać podjęte przez Komisję, jest obniżenie cen energii. I to obniżenie ma odbyć się w zgodzie z pewnymi warunkami, jakie są specyficzne dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Chodzi tutaj o takie wsparcie tych działań redukujących koszty energii właśnie w uwzględnieniu pewnych cech charakterystycznych gospodarek państw członkowskich. Więc na przykład biorąc pod uwagę Polskę, no to tutaj moglibyśmy liczyć przynajmniej teoretycznie na ostrzeżenie, że no jesteśmy opóźnieni w transformacji, że polska transformacja energetyczna zaczęła się stosunkowo niedawno i że jest ona w miarę takim początkowym stadium, cały czas naszą kluczową technologią energetyczną jest węgiel, więc te kwestie prawdopodobnie będą uwzględniane przez Komisję Europejską, jeżeli chodzi o tworzenie tych zmian, o których mówiono w kontekście ETS-u. Natomiast nie ma tutaj żadnych konkretnych rozwiązań na stole, poza politycznymi wzmiankami o
utworzeniu. Bo one mają dopiero być wypracowane, tak?
Z jednej strony tak, z drugiej strony chyba trochę liczono na to, że Rada Europejska w swoich konkluzjach zawrze już jakieś bardziej szczegółowe wytyczne dla komisji, jeżeli chodzi o tą reformę ETS-u. Liczono, pojawiały się takie głosy,
czy komisja liczyła?
To znaczy komisja, myślę, powiem w ten sposób, komisja była gotowa na zmianę ETS jako systemu. Państwa członkowskie podniosły takie oczekiwania, że po już samym szczycie Rady Europejskiej dojdzie do wykreślenia bardziej konkretnej ścieżki, jeżeli chodzi o planowaną reformę. I zakładano, że pojawią się może takie rozwiązania, jak na przykład zwolnienia dla części elektrowni z systemu ETS. Takie postulaty przyniesie na przykład Włosi, którzy chcieli, żeby elektrownie gazowe były zwolnione z wykupu uprawnień do emisji. Pojawiały się głosy o możliwym kapie cenowym na uprawnienia, czyli o takim limicie cenowym, jeżeli chodzi o koszt uprawnień. I to było szeroko komentowane na przykład w Polsce. Pojawiały się także sugestie, że być może trzeba będzie dokonać takiego kroku wstecz, jeżeli chodzi o dopuszczenie instytucji finansowych do handlu uprawnieniami do emisji, czyli o powrót do sytuacji, gdzie tylko podmioty, które są zobowiązane do wykupu i umarzania emisji, mogą nimi tymi uprawnieniami obracać. Natomiast nic z tego nie zawarto w konkluzjach Rady Europejskiej. Nie ma tam konkretnych wskazań w tym zakresie. Wiemy tylko, że będzie rewizja, że ona będzie współgrać z celem redukcji w cen energii, czy kosztów energii. Wiemy, że ma być wyszczególniona tutaj specyfika poszczególnych państw członkowskich i tyle. Więc faktycznie tej rewolucji nie ma. Jest pewna korekta kursu, ale którędy dokładnie ona będzie wytyczona, to jeszcze nie wiemy.
To ja spróbuję dopytać pana jeszcze o to, w jakim kierunku możemy podążać, bo jeśli do tej pory patrzyliśmy na tę dyskusję poświęconą ETS, pamiętajmy, że mamy dwa ETS-y. Jeden obowiązujący od 2005 roku, dotyczący przemysłu, tych branż energochłonnych, i drugi ETS-2, który miałby wejść w życie w 2028, to jest opóźnienie o rok do pierwotnego terminu, bo miał już obowiązywać w 2027 roku i on już dotyczy budownictwa, dotyczy także transportu. I teraz w tym sporze o te ETS-y można było wyróżnić takie trzy postulaty. Przesunięcie wejścia ETS-2 jeszcze dalej, na przykład na rok 2030, lub też rewizję tego właśnie systemu. Kolejny, rewizję pierwszego ETS-u, albo, to najbardziej radykalne żądanie, postulat, zawieszenie pierwszego ETS-u. I teraz wracam do konkluzji tych po ubiegłotygodniowym szczycie. Europejscy przywódcy uznali zachowanie podstawowej roli ETS jako narzędzia transformacji. Więc jak rozumiem, nie ma mowy o tym, żeby zawiesić ten pierwszy ETS, ponieważ wszyscy powtarzają, że to jest kluczowe narzędzie nie tylko ograniczania emisji dwutlenku węgla, ale też i ograniczania zależności od importu paliw, że to w zasadzie jest element budowania odporności Europy. I widzimy w związku z awanturą wokół Iranu, że to jest niezwykle ważne, żeby właśnie uniezależniać się od źródeł energii, które pochodzą z innych rejonów świata.
Tak, oczywiście. System handlu emisjami, ten, który wszedł w życie w 2005 roku, a został on zbudowany na dyrektywie z 2003 roku, ten system od tego roku 2005, czyli w ciągu ostatnich 21 lat, doprowadził do spadku emisji w sektorach, które zostały nim objęte, o 47%, więc prawie o połowę. No to jest dosyć duże cięcie, biorąc pod uwagę, że przez większość tego czasu, czyli przez mniej więcej 14 lat funkcjonowania, ceny uprawnień do emisji w ramach systemu ETS były dosyć nieduże, bo one się wahały od kilku do kilkunastu euro. Dopiero w roku 2018 odnotowano skok tych cen uprawnień do poziomu około 30 euro za tonę. Natomiast od 2019 roku te uprawnienia uprawnienia zaczęły już drożeć do obecnych poziomów około 60 euro za tonę, przy czym w międzyczasie, w roku 2021, one kosztowały nawet 90 i więcej euro za tonę. Więc tak naprawdę dolegliwości zauważalne związane z ETS-em to jest domena ostatnich kilku lat. A pomimo tego ten system doprowadził do dosyć daleko idących redukcji emisji, więc także do dosyć daleko idących redukcji uzależnień od paliw kopalnych w tych sektorach, które ETS-em zostały objęte. Tak więc to jest narzędzie, które jest skuteczne. I nie dziwi to, że w konkluzjach po szczycie Rady Europejskiej znalazły się właśnie stwierdzenia, które podkreślają znaczenie ETS-u dla unijnej gospodarki. I nie dziwi też to, że w ogóle nie pojawił się taki postulat zawieszania czy jakiejś innej rezygnacji z ETS-u podczas rozmów, chociaż no, biorąc pod uwagę polską debatę publiczną, no, to powinien to być w zasadzie wyjściowy taki aspekt.
Tak, bo to postulat Karola Nawrockiego, jeżeli można, to zlikwidujmy, a jeżeli nie można zlikwidować, to poprawmy, ale Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, jest tutaj bardzo radykalny i mówi, że jeżeli tylko PiS weźmie władzę, to oczywiście natychmiast z tego ETS-u wychodzimy. Ale czy szykuje nam się bardzo poważny spór wewnątrz Unii Europejskiej? Bo rewizji chcą i jest taka grupa 10 państw, która wymusza zmianę filozofii. Polska, Włochy, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Słowacja i Rumunia. Ale inne państwa akceptują ten system. Niektóre wręcz nie chcą tam niczego ruszać, kropki czy przecinka. Są Hiszpanie, czy Holendrzy, czy Luksemburczycy bardzo przywiązani do tych rozwiązań, które funkcjonują. Więc pytanie, czy te państwa, które dobrze się czują z tym systemem i cenią jego zalety, będą chciały się ugiąć pod presją tych państw, jak Polska, które mają z tym bardzo daleko idące problemy.
Musimy pamiętać, że po pierwsze, dla dużej części państw członkowskich Unii Europejskiej ETS to jest teraz głównie źródło dochodu budżetowego. Po prostu te państwa zarabiają na tym, że jest coś takiego jak system handlu emisjami. Nie mają z tym dużego problemu.
Jeżeli ktoś jest mądry, to inwestuje te pieniądze w źródła odnawialne.
Między innymi, ale też w inne rozwiązania, które tworzą podwaliny transformacji energetycznej, czyli na przykład w magazynowanie energii, w efektywność energetyczną i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest po prostu ta różnica między Polską a na przykład Hiszpanią czy krajami skandynawskimi, gdzie ETS jest postrzegany jako dodatkowe wsparcie finansowe dla budżetu. Po drugie, ta linia podziału przebiegający teraz przez Unię Europejską, ona nie dotyczy tak naprawdę energetyki. Te kraje, które wymieniła pani redaktor, czyli właśnie na przykład kraje Grupy Wyszehradzkiej łącznie z Polską, tylko że Polska tutaj jest akurat wyjątkiem, ale też takie państwa jak Włochy, jak Rumunia, jak Austria, one chcą zmian w ETS-ie, ale tych, powiedzmy, dotyczących przemysłu. Tam jest walka toczona o to, żeby przemysłowi przynieść jak największą ulgę, a nie tyle energetyce, bo to Polska tak naprawdę ma jeszcze jako jedyna tak poważne problemy z ETS-em w samej energetyce. Kraje członkowskie Unii Europejskiej, które przed szczytem Rady Europejskiej narzekały głośno na ETS, narzekały głównie na jego wpływ na przemysł. Nie tyle na energetykę, co właśnie na to, jak funkcjonuje przemysł, czy na przykład na liczbę bezpłatnych uprawnień, na ścieżkę dekarbonizacji po roku 2030. Więc na rzeczy, które dla nas wydają się czymś pochodnym względem tego podstawowego problemu, jaki mamy z ETS-em w kwestii ceny energii. Być może da się tutaj połączyć te interesy Polski, jeżeli chodzi o elektroenergetykę, z interesami przemysłowymi innych państw członkowskich. Natomiast no, brutalna prawda jest taka, że nikt za polski węgiel nie będzie umierał w Unii Europejskiej, bo żadne inne państwo nie ma już tak wysokiego udziału węgla w elektroenergetyce, ani tak intensywnej emisyjnie energetyki właśnie ze względu na oparcie się na paliwie węglowym. Jeżeli spojrzymy teraz na zużycie węgla, tak, no to w Unii Europejskiej w zasadzie mamy tylko dwa państwa, które odpowiadają za 2/3 produkcji energii elektrycznej z węgla, to są Niemcy i Polska.
Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Andrzej Bobiński z Polityki Insight będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o Polsce 2050 już nie Szymona Hołowni, tylko Rzeczypospolitej Polskiej i o kongresie nowego otwarcia tego ugrupowania.
Autopromocja.
W Australii dzieci poniżej 16 roku życia straciły dostęp do platform społecznościowych.
Czy podobne rozwiązanie powinno pojawić się także u nas?
Czy wylogowanie dzieci ze społecznościówek naprawdę poprawi ich dobrostan?
I czy takie rozwiązanie da się w ogóle skutecznie wprowadzić?
Debata w toku.
Dwugodzinna dyskusja z ekspertami, politykami i nastolatkami. W najbliższy wtorek od 20:00.
Na antenie TOK FM i w kanale TOK FM na YouTubie.
Zapraszamy.
Paweł Sulik, Radio TOK FM.
Sylwia Czubkowska, podcast Techstorie.
Debata w toku. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład robot kuchenny Bosch, planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Poznaj nowy Samsung Galaxy S26 Ultra. To pierwszy na świecie smartfon z wbudowanym Privacy Display, ekranem, który chroni Twoje treści przed spojrzeniami innych osób. A dla perfekcyjnego brzmienia sparuj swój Galaxy S26 Ultra z nowymi Galaxy Buds 4 Pro. Kup w Play w wygodnych ratach 0% w abonamencie. Sprawdź aktualną ofertę i regulamin w salonach i na play.pl. Szczegóły dotyczące funkcji Privacy Display na samsung.pl.
Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. Płyta indukcyjna Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 1699. Teraz za 1449 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania. MediaMarkt.
Agnieszka Holland, profesor Norman Davis, profesor Michał Rusinek. Ich i wielu innych znakomitych gości spotkasz na Europejskim Forum Nowych Idei w Warszawie. EFNI Wiosna to 2 dni rozmów o przyszłości Polski. Jak budować pozycję w Europie? Jak wykorzystać kulturę i cyfryzację? Co z rynkiem pracy i przemysłem obronnym? Będą o tym rozmawiać liderzy biznesu, nauki, kultury i polityki. 14-15 kwietnia, Warszawa. Zapisz się na wiosna.efni.pl.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart dla dużych przedsiębiorstw. Na wsparcie firm w rozwijaniu ich zdolności badawczych i wykorzystaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/ncbr. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Czy prezydent powinien podpisać ustawę o sejf? O 19.30 wyniki sondażu. Mecenas Ordo Iuris, współautorem prezydenckiej ustawy. Był mróz i śnieg, teraz mamy odwilż i roztopy.
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
Panie Waskalu, a jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no, to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jutrzejszą propozycją ustawy powiemy sprawdzam prezydentowi i prezesowi NBP, mówił w TOK FM poseł PSL-u Krzysztof Paszyk, odwołując się do zapowiadanej przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza odpowiedzi na tak zwany prezydencki sejf.
Rozwiązania, które położymy jutro na stole już w sposób oficjalny jako projekt ustawy, będą takim sprawdzianem intencji, czy faktycznie panu prezydentowi i prezesowi Narodowego Banku Polskiego zależy na podnoszeniu bezpieczeństwa Polski.
Poseł dodał, że propozycje PSL-u odpowiedzą na obiekcje konstytucjonalistów zarzucających projektowi Karola Nawrockiego i Andrzeja i Adama Glapińskiego niekonstytucyjność. Projekt przepisów wprowadzający od 1 września zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole podstawowej został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W zeszłym tygodniu taki zakaz zapowiedziała szefowa resortu edukacji. Według MEN-u w najbliższych kilkunastu dniach projekt zostanie skierowany do 30-dniowych konsultacji publicznych. Donald Trump zmienia zdanie w kwestii Iranu. Amerykański prezydent groził, że zaatakuje irańskie elektrownie najbliższej nocy, jeśli Teheran nie odblokuje cieśniny Ormus. Dziś Donald Trump zrezygnował z ataku na najbliższe 5 dni, bo jak mówi, jest zadowolony z rozmów z irańskim reżimem. Irańskie agencje zaprzeczają jednak, by toczyły się jakiekolwiek konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi. Taka narracja jest korzystna dla Iranu, mówił w TOK FM profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W interesie Irańczyków ten interes jest dokładnie odwrotny, czyli żeby wykazywać, że żadnej inicjatywy strony amerykańskiej nie ma, to zwiększa takie poczucie i odbiór Iranu jako ofiary tej wojny. No i też działa to na użytek narracji wewnętrznej, że nie ma wewnętrznego podziału.
Donald Trump, pytany o to, z kim prowadzone są rozmowy, nie podał tożsamości negocjatora z Iranu, twierdząc jedynie, że jest to czołowa osoba, ale nie najwyższy przywódca. Iga Świątek zakończyła współpracę ze swoim trenerem. Rozeszła się z Wimem Fisetem po ostatnim nieudanym turnieju na Florydzie. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
Czarę goryczy przelał turniej w Miami, podczas którego Iga Świątek przegrała już swój pierwszy mecz i to przegrała z Magdą Linet, a więc z dużo niżej notowaną reprezentantką Polski. Przegrała, choć pierwszego seta wygrała bardzo gładko. Potem jednak znów nie potrafiła zapanować nad swoimi emocjami na korcie. Wim Fiset więc odchodzi po właściwie półtora roku wspólnej pracy, no i po wspólnie wygranym Wimbledonie. Iga Świątek tę informację przekazała w mediach społecznościowych, gdzie napisała: dziękuję ci, trenerze, za ten czas i za lekcje, jakie dzięki tobie odebrałam, ale uwaga, napisała także, że pozostała część sztabu pozostaje bez zmian. Fiset już odpowiedział, napisał: Igo, życzę ci powodzenia i sukcesów w przyszłości, jestem pewien, że je osiągniesz. Przemysław Pozowski, TOK FM.
Przymrozki w nocy mogą występować w 13 województwach, za to jutro w ciągu dnia dość ciepło, przeważnie od 11 do 16 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o Kongresie Nowego Otwarcia Polski 2050, który odbył się 21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, zresztą w Warszawie. Na X-ie reklamowany jako Zaczynamy Nowy Rozdział. Nowy rozdział z nową nazwą. Szymon Hołownia odzyskuje swoje imię i nazwisko i będzie to Polska 2050 Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Polska 2050 RP. Jak się podoba nazwa?
No, taka przyciążkawa, powiedziałbym. Chyba można było wymyślić coś zgrabniejszego.
Polska Polskiej.
Polska Polskiej.
A jakie wrażenie zrobił kongres na tobie? Bo byłeś na miejscu.
Byłem. Muszę się przyznać, że ja myślałem, że jadę na stypę i jechałem zobaczyć jakby jak coś się kończy, a tu rzeczywiście była dosyć dobra energia.
To mogę się wtrącić? Bo patrzyłam na twarze uczestników i miałam taką refleksję. Mieli udawać, że są na weselu, a wiedzieli, że są na stypie.
A nie, to ja właśnie, ja nie miałem takiego wrażenia, szczególnie, że tam byłem jakoś w przeszłości raz na podobnej imprezie, na podobnym wydarzeniu i tu miałem wrażenie, że jest więcej osób, że jest to wszystko lepiej wymyślone, że jest realna energia na sali. Kiedy wchodzili kolejni mówcy, to sala się cieszyła, więc jakby zdziwił mnie ten zastrzyk energii, którego się nie spodziewałem. I też były pewne wątki programowe, które wydały mi się ciekawe. Czy
zaraz o programie powiemy.
Czy to zażre, nie wiem, ale było to ciekawe.
Praca, płaca, mieszkania. Ale jeszcze chciałabym zapytać o ten optymizm, który na przykład wyzierał z wypowiedzi Szymona Hołowni, który mówił o tym, jak startowali w 2019 roku, bo wtedy w grudniu w Teatrze Szekspirowskim zapowiadał swój start w wyborach prezydenckich 2020 roku i mówił, że to było 7 chudych lat i że teraz przed organizacją wszystko co najlepsze, zaczyna się nasz najlepszy czas. Podobnym optymizmem próbowała natchnąć działaczy polityków Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Natomiast Polska 2050 notuje średnią sondażową 1,6%. Jest jeden sondaż opinii 24 z początku lutego dający jej 4%, a w ogóle ostatnie sondaże, które się pojawiły na rynku od 0,7 do 1,5%. No to szału nie ma, jest potężne obciążenie i pytanie, czy nawet jeżeli program jest fajny, to można się odbić od dna?
Ja myślę, że będzie bardzo ciężko. Znaczy, ja osobiście w tym momencie nie wróżę wielkiej przyszłości tej formacji. Zgadzam się, myślę, że Szymon Hołownia jest bardzo dużym obciążeniem. Tak, nawet na takim poziomie bardzo osobistym ciężko się słucha Szymona Hołowni. Obserwowawszy go przez wiele ostatnich lat, no w tym momencie już naprawdę ciężko mu wierzyć, ufać i jakoś z sympatią i otwartością podchodzić do słów, które wypowiada. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz też nie mam poczucia, żeby miała jakąś taką nadzwyczajną charyzmę, czy jakąś taką pozytywną energię.
Choć Hołownia nazwał ją wybitną liderką.
No chyba musiał, tak, tak to było wpisane w scenariuszu. Natomiast jak na razie jeszcze nie widzieliśmy, z czego wynikają tak, tak dobre słowa wypowiedziane przez byłego lidera tej formacji, więc wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie się odbić. Też wydaje mi się, że atmosfera polityczna, debaty publicznej, politycznej, w której obecnie funkcjonujemy, nie sprzyja takim ugrupowaniom, że narasta polaryzacja, że robi się coraz nieprzyjemniej w tej polityce i że te takie akcenty trzeciodrogowe, ta próba znalezienia się gdzieś pomiędzy tymi dwoma wielkimi obozami, szczególnie będąc w rządzie, no nie sprzyja takim ugrupowaniom. Więc jakby ja nie do końca widzę, jak ten statek miałby jeszcze popłynąć, no ale rozumiem, że przed nami są tak naprawdę realnie patrząc 3 do 6 miesięcy, kiedy ta formacja musi pokazać, że ma pomysły, że ma energię, że
albo pójdzie w górę, albo pójdzie na dno.
Dokładnie tak.
A ta oferta programowa skierowana do klasy średniej, to jest coś, co jest ciekawe, interesujące?
Dla mnie jest to ciekawe, ale wydaje mi się, że niekoniecznie to w tym momencie zażera. To znaczy, to jest tak, bardzo wiele ugrupowań w Polsce starało się i stara się mówić do tej mitycznej klasy średniej.
Jak wygląda, którą uważa się większość z nas.
No właśnie, jak wygląda ta klasa średnia w Polsce, to jest oddzielny temat, bo z jednej strony wedle jednych badaczy nie ma tak dużo tej klasy średniej u nas, a z drugiej strony bardzo wiele osób uważa, że klasą średnią jest, więc mamy jakiś taki tutaj dwie rzeczywistości, chyba realną i wyobrażoną. No ale tak naprawdę politycznie patrząc, to jeżeli wszyscy uważamy się za klasę średnią, no to warto do tej klasy średniej mówić. Więc pomysł, żeby być ofertą, żeby stworzyć ofertę programową dla klasy średniej, nie jest bardzo oryginalny.
Ale do klasy średniej, która, jak wynika też z tego przemówienia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, jest w pewnym szczególnym momencie. To znaczy boi się o to, że za chwilę w tej hierarchii się osunie, że będzie ją stać na mniej, a nie na więcej, że dzieci będą miały gorzej, a nie lepiej, że za chwilę gdzieś na horyzoncie ich klasy średniej pojawi się klasa ludowa.
Tak. I wydaje mi się, że to jest najciekawsze w tym wszystkim i to jest, ma przyszłość ten przekaz, ponieważ myślę, że tu jest realna emocja. Natomiast nie jestem pewien, czy Polska 2050 jest w stanie rzeczywiście dźwignąć ten temat i na tym zbudować duże poparcie. Ale rozmawiałem przed programem z Wojtkiem Szackim, który przypominał, że to były też badania profesora Parucha, jeżeli dobrze pamiętam.
Waldemar Paruch.
Waldemar Paruch, dokładnie już. Tak. Który badał
Prawa i Sprawiedliwości.
I on dla Mateusza Morawieckiego badał właśnie tą klasę średnią, ten elektorat aspiracyjny i chyba doszedł do podobnych wniosków. Znaczy, ta nasza klasa średnia
jest zagrożona pauperyzacją.
Dokładnie tak. A z drugiej strony jest to elektorat bardzo aspiracyjny, który wierzy, że idą lepsze czasy, ale boi się ten elektorat, że jednak coś może stanąć na przeszkodzie temu, żebyśmy rzeczywiście awansowali. Więc jest tam element taki bardzo silnie godnościowy, jest takie poczucie, że nadchodzi nasz czas, a z drugiej strony jest obawa, że coś się może popsuć.
I jeszcze są kryzysy ostatnich lat, bo ja teraz tutaj wrzucę regularne, cokwartalne badania Światowit i Brisu, które to badania też pokazywały, że rok 2019 był dla tej klasy średniej tym rokiem takim mitycznym, fantastycznym, kiedy właśnie była ta wiara w klasie średniej, że będzie nam się żyło tylko lepiej. A potem przyszła pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja, rzecz jasna, i okazało się, że jest dużo gorzej. Teraz trochę z tej traumy, tych kryzysów ta klasa średnia wychodzi. Ale wiemy, jak jest. Kiedy pojawiają się kryzysy, to bogaci nadal są bogaci, tak, biedni nadal są biedni, a największe zmiany zachodzą właśnie w obrębie klasy średniej. Więc może teraz ta poobijana klasa średnia, znowu rodzącą się nadzieją na poprawę losu, a tutaj Iran.
Dokładnie tak. Kryzys kosztów życia i przede wszystkim widziany w tym momencie, mówiąc potocznie, przy pompie, czyli, no bo to jest tak naprawdę, ta cena paliwa jest chyba taką soczewką, w której widać to zagrożenie, tak? W sensie tak naprawdę wiemy, że to nie jest o tym, ile kosztuje benzyna, tylko ile o tym, jakie są koszty życia, chleb i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest jakieś takie namacalne, więc to jest jakby jedno, myślę, że zagrożenie istotne i takie doraźne tutaj, które nas czeka, ale druga sprawa to są zmiany technologiczne i szeroko pojęte ta rewolucja wywołana przez sztuczną inteligencję i przez to, jak to będzie wpływało na miejsca pracy. I myślę, że tak naprawdę to jest duże, przyszłe zagrożenie, które jeszcze nie nadeszło, ale które już zaczynamy odczuwać. To znaczy my będziemy wraz z wzrostem produktywności w przede wszystkim pracach biurowych, coraz więcej osób będzie traciło pracę, bądź będzie ciężej tą pracę znaleźć. Mówię tu o, nie wiem, grafikach, informatykach, różnych osobach pracujących w agencjach reklamowych i tak dalej, i tak dalej. I to jest pewna grupa, która, to są wszystkie te prace biurowe, która po prostu bardzo się boi o to, że ten świat, w którym oni mieli się budować i tworzyć lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci, nagle przed nami się po prostu, on zniknie, bo funkcje tych ludzi przejmie sztuczna inteligencja. I myślę, że to jest to duże zagrożenie i myślę, że to jest bardzo ciekawa emocja, na której właśnie Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, jej strategzy i ludzie tworzący tą partię chcą budować jakiś przekaz, chcą próbować znaleźć odpowiedź na lęki tych osób. I to mi się wydaje ciekawe, ten taki trochę populizm klasośredni, ten populizm...
Nie do klasy ludowej, tylko do średniej.
Do klasy średniej, mieszkającej też w mniejszych ośrodkach, tam bardzo dużo było właśnie przekazu skierowanego do ludzi mieszkających w mniejszych, w średnich i mniejszych miastach.
Oni też tam powinni mieć pracę, nie musieć jej szukać w wielkich miastach.
Więc wydaje mi się, że tu jest bardzo ciekawie złapana i zrozumiana emocja. Nie wydaje mi się, żeby była siła polityczna, żeby to pociągnąć, żeby rzeczywiście wygenerować na tym jakieś duże poparcie. Wreszcie też ja nie widzę jakichś takich daleko idących rozwiązań. W sensie tam mało było konkretnych rozwiązań programowych. Było jedno, które zapadło mi w pamięć, no to jest podwyższenie progu
do
140 tysięcy, czyli właśnie trochę ułatwienie życia tym ludziom, którzy są po środku właśnie tej, powiedzmy, tej naszej drabiny dochodowej. No i dwa, to jest ten przekaz o mieszkalnictwie, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo ciężko jest jednak na mieszkalnictwie w tym momencie zbić kapitał polityczny.
To jeszcze zapytam o relacje w ramach koalicji, bo oczywiście było stwierdzenie o szorstkiej przyjaźni, jaka łączy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz z premierem Tuskiem. A do koalicjantów liderka Polski 2050 RP zwróciła się tak: traktujecie nas często jako dysydentów tego rządu, jakbyśmy byli kamieniem w bucie, bo chcemy czegoś innego i nowego. Tak, jesteśmy awangardą, tak, chcemy innej polityki, tak, działamy inaczej niż przyzwyczailiście się przez lata, ale my jesteśmy waszymi sprzymierzeńcami. To jak to tam się będzie układać?
No ja muszę powiedzieć, że nie do końca kupuję ten przekaz. Znaczy, uważam, że jednak jest premia za lojalność. I myślę, że też znowu w obliczu tej rosnącej polaryzacji i im bliżej będziemy wyborów, tym bardziej te dwa obozy będą się cementować i takie poczucie, że jest jakaś taka partia, która z jednej strony jest w koalicji i ma te stanowiska i rządzi i ma tą władzę, ale z drugiej strony cały czas narzeka i mówi, że ona to by wszystko zrobiła inaczej. Rozumiem, do kogo jest to mówione, rozumiem, dlaczego jest to tak opowiedziane, natomiast wydaje mi się, że to koniec końców nie do końca jest jakieś takie spójne i trochę licuje z takim poczuciem lojalności. Znaczy, albo jesteście z nami i razem idziemy do tych wyborów, bo chcemy zmieniać Polskę, albo, przepraszam, wyjdźcie z tego rządu i powiedzcie, jakbyście to zrobili inaczej.
Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Szuraj, a za chwilę podsumowanie dnia i TOK 360. Ja Państwu dziękuję za teraz i życzę bardzo dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Głos mieszkańców! Głos mieszkańców! My mieszkamy w Śródmieściu, jesteśmy zmęczeni eskalacją wybryków poalkoholowych o różnych porach dnia i nocy.
Tak naprawdę to jest takie działanie dookoła, to działanie fasadowe, można byłoby to rozwiązać prosto.
Samo założenie jest dobre, natomiast no, nie jestem pewna, czy rezultaty będą takie, jak oczekują lokalnie prawodawcy.
Jestem za. Na pewno ograniczyłoby picie w bramach alkoholu z jakichś małpek.
Ciekawy pomysł, ale nie sądzę, że zmieni aż tak dużo.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Spytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto.
Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną.
A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy.
To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing.
Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl.
Wielkanocny koszyk korzyści w Neonet już pęka w szwach. Hity cenowe i najlepszy sprzęt do domu na święta. Kup teraz smartwatch Huawei Watch Fit 3 w czarnym kolorze z bardzo jasnym ekranem AMOLED. Idealny dla biegaczy. Wbudowany czujnik GPS oraz możliwość tworzenia spersonalizowanych planów treningowych. Teraz za jedyne 349 zł. Cena promocyjna tylko do 30 marca. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na neonet.pl.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Do niedzieli handlowej w Aldi. Jaja ściółkowe. Wesoły kurnik. 20 sztuk. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 21,99. Teraz tylko 7,99 za co drugie opakowanie. A kawa mielona Jakobs 500 gramów. Cena regularna 4,99.